witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowa o Biblii, w którym spotykam się po raz kolejny z Bogdanem Czarneckim.
Dzień dobry.
Który jest duchownym bratem starszym w jednym ze zborów. Pamiętasz naszą rozmowę Dlaczego ja?
Bardzo dobrze pamiętam.
Otóż po tej rozmowie nasza słuchaczka oburzona napisała do mnie, ona mówi, nie jest ateistką, ona jest agnostyczką. A zatem mylę pojęcia.
To jest pojęcie filozoficzne, agnostycyzm, bo gnoza to jest generalnie wiedza. Czyli agnostycyzm to jest czymś, to jest niewiedzą. Dokładnie inaczej, niemożnością zrozumienia w całości wszechświata. Tak? To jest taka filozofia.
No, czyli niemożność doświadczenia, czy Bóg istnieje lub też nie istnieje. Tak. Aczkolwiek można powiedzieć, że to, co go odróżnia najbardziej chyba od ateisty, to jest to, że nie zaprzecza, że Bóg istnieje.
Tak, tak. Bo ta osoba po prostu twierdzi, że nie może zrozumieć, czy Bóg jest. Bo zresztą wydaje nam się, że jak coraz więcej wiemy o wszechświecie, że naprawdę ciężko człowiekowi go będzie pojąć. To jest tak złożony mechanizm. Co nie? Tutaj mamy na przykład ci ludzie, specjaliści, stają się specjalistami coraz mniejszych wycinków wiedzy. No i chyba na tym etapie możemy już też powiedzieć, że coś w tym jest, że ludzkiemu umysłowi ciężko wiele rzeczy ogarnąć.
No ale zwróć uwagę, jeżeli ty mówisz mi o niewiedzy, to naturalnym dążeniem człowieka to powinno być powiększanie wiedzy. Tak mi się wydaje. I stąd taki temat dzisiejszego nagrania, który chciałbym zaproponować. Czy wiary można się nauczyć?
No, wiara to jest jak ster dla okrętu, co nie? Czyli jak masz, płyniesz sobie przez morze, które czasami jest spokojne, czasami jest burzliwe twojego życia, no to ster pozwala ci utrzymać ten kurs, pozwala ci jako statkowi, a właściwie może i jego też osobom, które są na nim, wierzyć w to, że dotrzemy do celu, pomimo różnych doświadczeń i wiatrów, które nami miotają. Tym czymś jest wiara. Ona ma też swoją definicję w Biblii, nieprawdaż, Sławku?
Ano, ona ma swoją definicję, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. To jest z listu do Hebrajczyków.
Dokładnie. I tutaj masz taki jakby wyznaczony kierunek, nie? My jeszcze tego kierunku nie widzimy. On jest za horyzontem, ten nasz cel, ale mamy pewność, że dotrzemy, trzymając mocno ster i wiedząc, że płyniemy w tym kierunku, co powinniśmy.
To taka wiara jest fajna?
Ona pozwala ci pewniej przejść przez życie. Tak, ona jest bardzo dobrą rzeczą. Bóg nam dał taką potrzebę, nie? Którą mamy. To nie jest tak, że my musimy nad tym pracować, tylko ludzie mają taką potrzebę zrozumienia, że tego mają też taką potrzebę, żeby Bóg istniał. To jest w nas już stworzone.
Osoba wierząca w świetle tego, co mówisz, ma szansę być szczęśliwsza niż niewierząca.
Tak, na pewno tak.
No i super. No to w takim razie ty masz dzieci. Ja chciałem zapytać się, masz trójkę dzieci. Czy twoje dzieci urodziły się wierzące?
Nie. Dzieci nie rodzą się wierzące. Dzieci z czasem rozwijają sobie wiarę.
No to jest ciekawe. Kiedy pojawia się potrzeba wiary u twoich dzieci? No tak nawiązuję tu do osób niewierzących, do agnostyków też. Przepraszam, że ich nie uwzględniałem w ogóle. Oni nie mają tej wiary w sobie. Oni nie mają daru wiary. Dlatego mówisz mi, że twoje dzieci nie urodziły się z darem wiary. No, czyli jakaś metoda musi być na nabycie tej wiary.
No, taką metodą jest wychowanie dzieci w wierze.
Z tym, że dzieci... znaczy? Ciągasz je do kościoła?
No, nie dokładnie.
Pacierze nakazujesz mówić.
Tak, na grochu, jak kiedyś się taką...
Za karę,
nie? Nie, absolutnie nie. Dzieci bardzo ciekawie uczą się wiary, bo z jednej strony mają nasze słowa, a z drugiej strony bardzo dokładnie nas obserwują. Są takimi wspaniałymi detektorami kłamstw i niezgodności. Stąd, jeżeli my mówimy jedno, opowiadamy różne fajne rzeczy, a po czym one widzą, jak postępujemy, to zderzają sobie ten obraz z naszym mówieniem i mówią, nie, to tak nie działa. I takie dzieci bardzo często rodziców, którzy są nie do końca wierzący, ale wierzą tylko ustami, no zostają niewierzącymi.
Czyli patrzą, obserwują, mówią, to są puste gesty, które nie mają pokrycia i w ten sposób rodzi się ateusz.
Dokładnie. Albo agnostyk, który myśli, że coś w tym jest, ale może nie do końca, bo ja już tyle widziałem, że to chyba nie może być prawda.
No ale ateiści, agnostycy cierpią, więc ta wiara chyba by im się mogła przydać. Ty jesteś bardziej wartościowy od ateisty, agnostyka, jako osoba wierząca?
Ja nie jestem bardziej wartościowy, ja jestem równie bezwartościowy, albo może przepraszam za określenie, po prostu uważam, że jestem osobą mało wartościową jako taką, zwłaszcza w oczach Bożych, bo bardzo daleko mi do doskonałości, nie? I w związku z tym potrzebny był plan Boży, żeby mnie i w całą ludzkość do tej doskonałości doprowadzić.
No dobrze, a powiedz mi, bo byłeś ostatnio w szpitalu na takim zabiegu czy operacji i jakiś organ miałeś chory. Czy to był może organ duchowy? To ten organ, który miałeś chory, istnieje organ duchowy?
No
Nerki albo serce?
miałem taki drobny zabieg, natomiast nie
Ale
było
nie był
niczego
to
poważnego.
organ duchowy.
Nie był to organ duchowy.
Może
Biblia.
ty go masz, na rentgenie tam nie wyszedł on na przykład, a u ateisty agnostyka organu duchowego nie ma.
No tutaj właśnie możemy powiedzieć kilka słów, bo użyłeś tu słów nerki i serce.
Tak jest, czy zbadali ci nerki i zbadali twoje serce, jak
To
mówi
oto
psalmista na
psalmista.
rentgenie,
Tak
co?
jest, psalmista to rzeczy określa i to trzeba po prostu jasno powiedzieć, że nerki i serce są używane jako, nie jako literalne nerki, tylko jako opis pewnej rzeczy, mianowicie.
Poszedł Bogdan do szpitala i mówi: Panie, do lekarza mówi: Panie, spójrz w moje nerki i zbadaj moje serce.
Tak, tylko że tutaj psalmista, kiedy zwraca się do Boga, zwraca się, żeby zbadał z jego najgłębsze myśli i motywy. Więc bardzo często nerki właśnie są kojarzone z tymi rzeczami, one są schowane bardzo głęboko, są kojarzone właśnie z motywami i najgłębszymi myślami, które mamy, najbardziej skrytymi, nie? A serce jest kojarzone generalnie z uczuciami. Także tutaj mamy to pokazane w ten sposób, i to w pewnym sensie są organy duchowe.
Łączą się w całość te nerki i to serce i tworzą duchową stratosferę człowieka,
Tak.
duchowość.
Oczywiście my wiemy, że one są w mózgu, natomiast wiemy też, że
Te
serce.
nerki.
Nie, organy duchowe.
Aha.
Natomiast wiemy też, że serce bardzo reaguje na nasze wszystkie uczucia. Pamiętamy, kiedy czegoś się boimy, od razu serce zaczyna migotać, nie? Albo widzimy kogoś, kto nam no, bardzo się podoba. To nasze organy jakby tak już zaczynają funkcjonować i zupełnie inaczej, zwłaszcza nasze serce. Dlatego ono mówiono, że jest siedliskiem uczuć, bo ono tak bardzo gwałtownie reaguje, nawet czasami byśmy tego nie chcieli, ale ono już jest jakby niezależne od nas, bo nasze uczucia są odrobinę niezależne od nas.
No, ale chyba większość ludzi tego organu nie ma. A zatem
Serca?
nerek i serca, tych biblijnych. Powiedz mi, no, ludzie generalnie w większości to chyba szukają Boga dopiero na starość, nie?
No, tutaj jest taka myśl, która
A
zapytałeś,
czemu nie za młodu?
kiedy ludzie szukają, czy kiedy moje dzieci nauczą się wiary, kiedy go szukają. No, szukają go wtedy, jak go zaczynają potrzebować trochę, jak mają doświadczenia. Nie? Taką naturalną doświadczeniem, jakie mają ludzie, to jest starość. W sensie takim negatywnym doświadczeniem, czyli co powoduje, że cierpimy. Ludzie w miarę starzenia się pojawiają się choroby, dolegliwości, które zmuszają trochę do takiego
Introspekcji,
tak
zmuszają do
jest.
introspekcji.
I zaczynam się zastanawiać, co dalej, i tak dalej. I wtedy naturalną odpowiedzią jest ból. Jak jesteś młody, i zwłaszcza jak ci się powodzi, to gdzie tam do Boga? To nie jest myśl, która na początku by się nasuwała. Dlatego bardzo często osobami, które wierzą, są zwykle osoby, które coś spotkało złego w życiu, które mają różne doświadczenia. Bo wtedy Bóg daje bardzo duże ukojenie.
To ja znowu wracam do swojego pytania, czy wiary można się nauczyć, czy warto się jej uczyć, jak budować relacje i czy ty uczysz się wiary osobiście?
No, a wiara ma w sobie taki pierwiastek umysłowy i uczuciowy. Umysł to znaczy, że musisz pewne rzeczy poznać, żeby
Żeby
wiedzieć.
wiara była rozsądna,
Tak,
żeby
żeby.
nie był to zabobon, tak?
Tak, dokładnie.
Sercem spoleganie i umysłem ocenienie.
To jest taka definicja
Definicja.
nasza.
Tak jest.
Ale tu chodzi o coś takiego, że w momencie, jak poznajesz pewne metody działania Boga i zaczynasz się przyglądać swojemu życiu, bardzo często zaczynasz dostrzegać, że Bóg w nim rzeczywiście działa. Nie w taki sposób, jakbyście się spodziewali, ale bardzo często nam pomaga w różnych rzeczach, po to, żeby były one dla nas znośne.
Czyli mówisz o działaniu opatrzności.
Tak jest.
Czyli wierzący zaczyna dostrzegać, że w jego
Tak.
życiu pojawia się opatrzność.
I to buduje bardzo mocno wiarę, nie?
No właśnie, bo zwróć uwagę, apostołowie proszą, Panie, przymnóż nam wiary. Łukasza, Ewangelia, 17 rozdział, 5 werset do 10 wersetu. Panie, przymnóż nam wiary. No po co oni to robią? Co da im przymnożenie tej wiary?
No, da im pewność właśnie tego, co muszą robić, nie? Da im pewność tego, że rzeczywiście dobrze postępują i dochodzą z Jezusem. No przecież to są ci ludzie...
Będą lepiej się czuli?
No na pewno, bo to są tacy ludzie normalni jak my. No wyobraź sobie, że pewnego dnia przyszedł do ciebie jakiś człowiek, któremu ty trochę ufasz i mówi ci, chodź, rzuć tą robotę, co masz, wszystko i chodź, będziemy razem głosić
Ewangelię.
Tak.
Chodź za mną. Ale ja mówię, pracuję w korporacji.
No właśnie, ja mam...
Na stanowisku kierowniczym.
Ja mam marzenia, ja mam no tutaj,
właśnie,
muszę pomagać
tacie. Mam ścieżkę kariery.
Mam ścieżkę kariery, mam tutaj jakieś kupony co miesiąc, czy spodziewam się, że firma da mi prezenty na gwiazdkę. A co ja mam? To na razie nie masz wiary. A przypuśćmy, żebyś trochę tej osobie wierzył i powiedział, dobra, to ja wezmę urlop bezpłatny i zaczynam chodzić za nim. No i w pewnym momencie zastanawiasz, no co ja mam zrobić? Czy ja mam iść dalej za tą osobą i robić to, co ona mi każe, czyli też ja mam wrócić do swojego bezpiecznego życia. No i wtedy ci ludzie mówią, przymnóż mi wiary.
Czytam dużo książek i kiedy mówisz o bezpiecznym życiu, to myślę, że ludzie często właśnie dążą do bezpiecznego życia, ale ono jest pozbawione takich elementów, które są cudowne, a które może właśnie spowodować wiara i Bóg.
Tak.
Czyli pozbawiamy się w ten sposób, siedząc właśnie za biurkiem w korporacji, czy w innym zakładzie pracy, te kupony na paczki świąteczne dla dzieci odbierając, a Bóg mówi, chodź za mną, ja zrobię z twoim życiem cuda, ja w twoim życiu wiele rzeczy zmienię i to są chyba owoce wiary, tak? Czy
dokładnie.
Bóg czyni cuda?
Bóg czyni cuda w naszym życiu, tylko musisz te cuda dostrzegać.
Ja myślę, że najpierw a priori ja muszę uwierzyć, że Bóg może uczynić cuda.
Dokładnie, i dopiero jak będziesz wierzył, zaczynasz je dostrzegać, bo inaczej...
Czy Bóg ma dla mnie cudowne życie?
Nie do końca w tym pewnie rodzaju, jaki człowiek niewierzący by myślał. Nie dostaniesz jachtu, ani nie wiem, miliona dolarów, czy dużo większej kwoty, bo dla niektórych milion to już jest mało. Natomiast po prostu będziesz miał życie, które będzie pełne.
Będę szczęśliwy.
Będziesz szczęśliwy.
Będę czuł pokój w sercu.
Tak jest.
Będę wiedział, dokąd zmierzam.
Dzisiaj rozmawialiśmy o George'u Clooney'u, tak? O jego...
No ślubach. Tak, przeglądałem wydanie specjalne Vivy i tam zobaczyłem fantastyczne, kolorowe zdjęcia, które pokazywały ceremonię ślubną George'a Clooney'a, który zażegnywał się, że nigdy się już nie ożeni, ale piękna prawniczka z Wenecji, wiesz, taki hotel, gdzie 7 000 euro za dobę pobyt. Po prostu ja patrzyłem, jacy ci ludzie są szczęśliwi.
No tak, wyglądają na zdjęciach. On był... Pięknie się uśmiecha, ma wszystkie zęby bardzo równe i białe. Przystojny facet, ona też musi być bardzo ładną kobietą.
Bardzo ładną bruneteczką jest.
Tak, tak jest. No i to wydaje nam się, że będą mieli takie szczęśliwe i poukładane życie, bo ich na wszystko będzie stać. Czy tak będzie? Nie wiemy. Na pewno w obiektywie aparatu wyglądają na osoby szczęśliwe. Czy oni rzeczywiście będą bardziej szczęśliwi od ciebie czy ode mnie? Trudno powiedzieć. Nie możemy
tego. Myślisz, że George'a Clooney'a też boli ząb?
Ja myślę, że jego boli ząb. Ja myślę, że musi chodzić do toalety. Ja myślę, że choruje i starzeje się jak my wszyscy.
A może nie umrze?
No, z tego co wiem.
Jest nikła szansa.
Jest to nikła szansa,
no
chociaż...
To Bóg by potrzebować Boga, no. Tak jak każdy z nas.
Tak jest. Ja myślę, że z czasem może dostrzec taką potrzebę, aczkolwiek ludzie bogaci jak on, żyjący w takim różnym środowisku, pewnie nabierają sporo dystansu i cynizmu do życia, bo widzą bardzo wiele rzeczy, których nam może nie być dane zobaczyć, nie?
No tak. Wiesz, ja tak się zastanawiam, co by doradzić osobie, która nie wie, czy istnieje Bóg.
Jeżeli taka osoba nie wie, czy istnieje Bóg i nie ma ochoty się o tym dowiedzieć, to...
Niech zostanie w domu.
To rozmowa z nią na tym etapie nie ma sensu.
Ale ona już wyłączyła magnetofon.
Tak.
No znaczy już tego nie słyszy.
Natomiast w momencie, gdyby ta osoba miała jakieś doświadczenia, czy poczuła, że brakuje jej czegoś w życiu, to wówczas jest zupełnie inna rozmowa, bo ta wiadomość, ta dobra nowina, czasami potrzebuje specjalnego czasu i miejsca, żeby dotrzeć do kogoś.
List Jakuba, 8 werset. Przybliżcie się do Boga, a przybliży się ku wam.
Tak, tylko wy musicie chcieć, żeby się przybliżyć. Ty nie możesz nikogo wziąć
zawołać do
za
niego,
plecy i
poprosić
popchnąć.
Go, Panie, pokaż się, objaw się w moim życiu, tak? Bo cierpię. Cierpię, nie mam pracy, cierpię, jestem chora, cierpię, mam problemy małżeńskie.
Dokładnie. I wtedy, kiedy masz problemy, mówiliśmy już o tym, kiedy czujesz się chory, kiedy masz doświadczenia, wtedy Bóg jest
blisko.
Blisko. Tak bardzo często jest. Są na to pewne polskie przysłowia. Zresztą możemy zobaczyć nawet, kto obecnie zaludnia kościół. No, kościoły te takie typowe, te duże kościoły katolickie, to tam widzimy bardzo dużo osób w starszym wieku, w podeszłym, po to, że właśnie takie osoby zaczynają zastanawiać się, to ich życie zbliża się ku końcowi, zaczynają się czuć coraz bardziej chore, czują się przybliżający koniec i chciałyby się dowiedzieć, co dalej, nie?
A Bóg zna
odpowiedzi.
Jesteś zadowolony, że jesteś wierzącą osobą?
Jestem zadowolony z tego, aczkolwiek nie znaczy to też, że moje życie jest wolne od trosk. Nie jest.
Budujesz swoją wiarę?
Tak, buduję swoją wiarę. Nie jest to linia prosta, to znaczy nie zawsze idzie w górę, ale czasami są takie, powiedzmy sobie, dołki albo są górki, no ale staram się budować tą wiarę z roku na rok coraz bardziej. I zauważam to, że czym większe mam kłopoty, czym większe są problemy, tym mocniejsza jest moja wiara, a potem ona zostaje na tym takim poziomie trochę większym, bo zaczynam mieć do Boga coraz większe doświadczenie. Zaufanie, przepraszam.
Czyli to jest tak, jakby ćwiczyć mięśnie literalne, tak?
Tak, no mówiliśmy o organach duchowych, tutaj tak trochę o nerkach i o sercu. Bóg oczywiście umocował nasze wszystkie organy umysłowe w mózgu, ale są takie chyba miejsca czy ośrodki, powiedzmy sobie.
Ćwicz nerki, pij dużo wody.
Tak, które właśnie działają w ten sposób u nas w głowie, że potrzebujemy Boga, a potem ćwiczymy tą wiarę i to miejsce jakby pracuje intensywnie, nie? Że zaczynamy coraz bardziej tego Boga odczuwać.
Frenologia nazywa.
Nie, dostawmy temat frenologii naszym drugim XIX-wiecznym naukowcom. Natomiast jest tak, że mózg ma takie strefy, nie? Jedna odpowiedzialna za słuch, inna za wzrok, jeszcze inna za motorykę. I pewnie jest jakieś takie małe miejsce, czy większe miejsce, które odpowiada za wiarę. I je też można wyćwiczyć.
No jak kto to wie. W każdym razie zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby próbowali ćwiczyć swoją wiarę, żeby spróbowali, jak to jest iść przez życie z Bogiem i czy Bóg zadziała również w ich życiu. A do tego mogą być pomocne nasze inne rozmowy, które nagraliśmy z Bogdanem razem, ale również z innymi cennymi mówcami. Z Mariuszem Nachtmanem, ze Sławkiem Wcisło, Andrzejem Kaliszczykiem, jest ich cała masa.
Ja bym dodał do tego, że taką najlepszą pomocą oczywiście jest Biblia i rozmowa z nią o Biblii z kimś na ten temat, bo to wtedy daje takie duże zbudowanie, bo pewne rzeczy oczywiście na początku się nie rozumie, albo przynajmniej wydaje nam się, że zrozumie, a potem widzimy coś gdzieś indziej i nam się to nie zgadza, więc warto na ten temat rozmawiać, a ta rozmowa i czytanie Słowa Bożego na pewno jeszcze nikomu nie zaszkodziły, a mogą nas tylko wzmocnić.
Ale zwykle wierzący ciągnie do wierzącego i chce rozmawiać o wierze, także jak coś by się takiego zdarzyło, Bogdan jest chętny porozmawiać.
Ja bardzo chętnie.
No właśnie, także skontaktuję Cię, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć.
Dobra.
Dziękuję za nagranie.
Dziękuję.